czas naszego pobytu tutaj zbliża się do końca. To był niezwykły czas, ale on jest niezwykły zawsze, za każdym razem, dzięki wielu naszym przyjaciołom, sercem otwartym, i to był dla nas naprawdę super czas. I z jednej strony odpoczynku i też trochę służby, uczenia się. I powiem tak, jestem pod wrażeniem. I bardzo przeżywam i żałuję, że nie będzie mnie w niedzielę. Kilka razy już byłem w tamtej sali. Obszedłem ją na różnego rodzaju sposoby i myślę sobie, wiecie, mam takie marzenie. Nie wiem, czy wy je macie, ale chciałbym, żeby ta sala wypełniła się tłumami ludzi pragnącymi Boga. Tłumami ludzi, którzy dzisiaj nie znają Chrystusa, ale potrzebują Go, choć może dzisiaj sobie tego nie uświadamiają. Chcielibyście to? Tego? Szczerze mówiąc, mam zapisane kazanie, ale chcę wam powiedzieć, co jest w moim sercu dzisiaj, o czym myślę, co przeżywam, zaglądając do tamtej sali. Powinniśmy mieć wielkie marzenia. A wiecie dlaczego? Bo dawcą marzeń i pragnień duchowych jest sam Pan Bóg. Mało tego, w Biblii czytam, że On daje ponad nasze marzenia i pragnienia. Daje daleko więcej ponad nasze marzenia i pragnienia. Mój Bóg, i myślę, że wasz ten sam jest tym samym Bogiem, w swoim słowie powiedział, że On chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak powiedział? Jest to napisane. W liście do Tytusa jest napisane, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. W liście Piotra czytam, że nie przychodzi jeszcze, Jezus nie powraca tutaj, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, to jest akurat w innym miejscu, ale w liście Piotra jest napisane, że On chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli uratowani. Bóg chce. A przez kogo Bóg chce dzisiaj ogłaszać Ewangelię? Przez Kościół, czyli przez ciebie i przeze mnie. I to jest niezwykłe, że Bóg chce nas używać do tego, żeby imię Jezusa zostało rozpowszechnione. I powiem tak, ja wierzę w to, jestem święcie przekonany, że Bóg chce, żeby to miejsce było światło, żeby z tego miejsca promieniowała światłość i na tę dzielnicę, i na Nowy Jork, a może poza granicę tego miasta, do innych stanów, obok, czy nawet jeszcze dalej. Że Bóg wam dał to miejsce, bo Bóg, jak to mój przyjaciel, nieżyjący już pastor, zawsze mi mawiał tak, pamiętaj, Krzysiek, Bóg szyje buty na miarę. I ta sala jest, to są buty na waszą miarę. I Bóg chce ją wypełnić. Jestem w święcie przekonany, że Boża ręka nie jest zbyt krótka, aby nie mogła pomóc. Bóg chce tego. Jeden z moich ulubionych fragmentów o Kościele to jest fragment z listu do Efezjan, w którym apostoł Paweł mówi, że Bóg chce, aby przez Kościół została objawiona różnorodna mądrość Boża tym zwierzchnościom w okręgach niebieskim, a światu, żeby została ogłoszona Ewangelia o tym, że Jezus Chrystus jest Panem, który powraca. Dzisiaj ludzie potrzebują Kościoła. Potrzebują Kościoła. Czasami słyszę, jak ludzie mówią, ja nie chodzę do Kościoła, bo tam jest za dużo hipokrytów. A ja zawsze tym ludziom powtarzam, nie martw się, o jednego więcej nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Kościół to jest zgromadzenie niedoskonałych ludzi. I chcę wam powiedzieć o jednym. Bóg chce. Chcę być pozytywny dzisiaj. Bóg chce ten Kościół wypełnić ludźmi spragnionymi Ewangelii. Ale jest ktoś, kto tego nie chce. I zrobi wszystko, żeby tak nie było. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Bo ten, który jest w nas, jest mocniejszy od tego, który jest na świecie. Diabeł jest jak pies na łańcuchu. Ugryzie nas wtedy, kiedy za blisko do niego podejdziemy. Zgoda? Jest jedna rzecz, która jest niezwykle ważna. Czy chcecie, żeby przez ten Kościół Bóg objawił swoją różnorodną mądrość? Chcecie? Czy chcecie, żeby przez ten Kościół ludzie usłyszeli o Jezusie? To jest jedna rzecz, o której powiedział Jezus, bardzo ważna. Modląc się o uczniów, do Boga Ojca powiedział tak. Ojcze, proszę Cię, żeby oni byli ze sobą jedno, jak ja jestem jedno z Tobą. Dlaczego? Bo wtedy świat pozna, że Ty mnie posłałeś. Słyszycie to? To jest bardzo ważne. Kiedy świat pozna, że Jezus jest posłanym przez Boga Mesjaszem? Kiedy dzieci Boże będą w jedności. Diabłu nie zależy na jedności tego Kościoła. Diabeł będzie robił wszystko, żeby jedność tego Kościoła rozbić. Wiecie dlaczego? Bo jeśli mu się to uda, to wtedy świadectwo o tym, że Jezus jest posłanym Mesjaszem, zostanie w tej okolicy, w tym mieście i poza jego granice zhańbione. I Jezus nie będzie uwielbiony i świat nie usłyszy. Dlatego chcę dzisiaj przez chwilę trochę mówić o jedności. Wiecie, co pomaga zachować jedność? Biblia mówi o kilku rzeczach. Mówi o kilku rzeczach. Na przykład, bardzo prosty fragment Biblii mówi tak. Ja o tym mówiłem kiedyś na kempie, jak byliśmy. Biblia mówi bardzo prosto do wierzących ludzi. Zachowujcie pokój między sobą. Wierzycie w ogóle w Słowo Boże? Tak? Dobrze, to ja będę cytował. Może nie będę cytował miejsc, ale będę cytował fragmenty z Bożego Słowa. Zaufajcie. Biblia mówi, zachowujcie pokój między sobą. Jest to w Biblii. A w innym fragmencie czytam, że Chrystus jest pokojem naszym. Posłuchajcie raz jeszcze. Zachowujcie pokój między sobą, a Chrystus jest pokojem. Inaczej mówiąc, zachowujcie między sobą kogo? Chrystusa. I dam wam ilustrację. Chrześcijanie, którzy nie zachowują pokoju między sobą, zapominają, że pokojem jest Chrystus. Bo jeśli ja wiem, że mam zachowywać Chrystusa między nami, to Tadeusz, tak? Dobrze pamiętam? Podchodzę do Tadeusza, mówię, wiesz co, Tadeusz, jesteś beznadziejny, się do niczego nie nadajesz. Jeśli prawda jest taka, że Chrystus jest między nami, a Biblia mówi, że jest Chrystus między nami, bo mamy zachowywać Chrystusa między nami, to do kogo ja mówię najpierw takie słowa? Do kogo? Do Chrystusa. To jeśli kiedyś powiecie o bracie, że jest beznadziejny, głupi, że się do niczego nie nadaje, to komu to mówicie? Chrystusowi. Bo cokolwiek uczyniliście jednemu z tych malutkich braci moich, komu uczyniliście? Mnie. I jeśli chcecie, żeby ten Kościół był w jedności, to zawsze zachowujcie Chrystusa między sobą i rozmawiajcie między sobą, jakby tym, przez którego mówicie, nie był mikrofon, nie był wasze usta, tylko Chrystus. Dobrze? Zapamiętajcie to, wbijcie to sobie do głowy. Ja sobie to muszę wbijać do głowy ciągle. Bo mam tendencję zapominać o tym, że mam zachowywać między sobą, między ludźmi wierzącymi pokój i mieć Chrystusa między nami. O ile to od was zależy ze wszystkimi ludźmi, pokój miecie. Znów wróćmy. O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie, między wszystkimi ludźmi zachowujcie kogo? Chrystusa. Zapamiętajmy to. To jest niezwykle ważne. Chcemy, żeby Kościół się rozwijał? O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, bo tam jest co? Boże, błogosławieństwo. Diabeł będzie starał się rozbić jedność tego Kościoła. Ale jeśli będziecie mądrzy i będziecie zachowywać Chrystusa między sobą, nie uda mu się to. I w Chrystus, i macie do tego siłę. Jeśli przegracie, to znaczy, że bardziej zaufaliście diabłu niż Chrystusowi. Bo Chrystus jest siłą i on jest zwycięzcą nad diabłem. On już go pokonał. I mało tego, Bóg obiecał, że przyjdzie czas, że nieprzyjaciel zostanie położony u stóp Chrystusa i jest napisane, że niedługo zmiażdży szatana u naszych stóp. Musimy o tym pamiętać. To jest niezwykle ważne stwierdzenie. Rzecz tyczy się jedności. To są niezwykle ważne rzeczy, kochani. Czasami, ja wam powiem tak, w moim kościele mamy ludzi, którzy wierzą, że sobota jest dniem świętym, są ludzie, którzy wierzą, że niedziela jest dzień świętym, a niektórzy w ogóle nie wierzą, że jakikolwiek jest dzień święty. I wiecie co? I jesteśmy między sobą w jedności. A wiecie dlaczego? Bo przemówiło do nas Boże Słowo, które mówi tak, i posłuchajcie tego słowa. Jeśli chcecie jedności między sobą, to posłuchajcie tego słowa. Ono jest z Biblii. W Biblii jest napisane tak. Jeśli ktoś myśli, że coś poznał tak, jak należy, to jeszcze nie poznał. Więc jeśli myślisz, że już zjadłeś wszystkie rozumy w jakiejkolwiek sprawie teologicznej i że ty masz świętą rację, bo ty najlepiej rozumiesz Pismo Święte, to sobie wbij ten werset do głowy, że jeśli coś poznałeś, to znaczy, że jeszcze nie poznałeś tak, jak należy. Bo Bóg się przyznaje przede wszystkim do tych, którzy Go najpierw miłują. Bo jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jak nienawidzisz brata, którego widzisz? Zgoda? Więc jeśli będziesz chciał kiedyś odejść, bo ktoś uważa inaczej niż ty, to chcę ci powiedzieć, że nie uważa na złość tobie, tylko ma po prostu takie przekonania. Jakbyście posłuchali moich przekonań na niektóre tematy, to byście byli w ogóle w szoku. Ja nawet ich nie głoszę. Mam takie przekonania i tyle, ale one nie są zbawienne. One nie są zbawienne. One to są przekonania, które oczywiście mają wpływ na mój styl życia, ale jeśli chodzi o moje zbawienie, mój stosunek do Boga i do innego człowieka nie mają znaczenia. Nie mają znaczenia. Nie ma o co kruszyć kopii. Wiecie, że w Biblii apostołowie też się w niektórych kwestiach różnili? A mimo wszystko zachowywali pokój między sobą. Gdybym powiedział wam, w czym się u nas w Kościele jeszcze ludzie różnią, w jakie mamy poglądy na różne rzeczy i to nas ubogaca. To nas ubogaca. Ja mam przyjaciół, ja też się wywodzę ze środowiska, nie wywodzę, ale przeszedłem przez środowisko, gdzie święcono sobotę. I bardzo to cenię i dużo się tam nauczyłem. Mam inne przekonania, ale dużo się nauczyłem. I przez to uczymy się szacunku do siebie nawzajem. I nie mówimy, ty jesteś gorszy, bo przestrzegasz tego dnia, ty jesteś a ja jestem lepszy, bo Czytamy apostoła Pawła, który powiedział, jeden przestrzega, jeden robi różnicy między dniem, drugi nie robi różnicy między... Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Fajnie powiedział apostoł Paweł, zgoda? I jest wiele takich rzeczy, w których nie musimy być, nie musimy się nawet zgadzać, ale możemy być jedno, bo jeśli ktoś myśli, że coś poznał tak, jak należy w jakiejś kwestii teologicznej, to jeszcze nie poznał. Ale kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje. To znaczy, że są takie rzeczy, które, w których możemy się różnić i one nie powinny powodować rozdziałów. Jest kilka rzeczy, w których musimy być jedno. Musimy być jedno w tym, że jest jeden Bóg, zgoda? Że jest jeden Chrystus. Jest 8 rzeczy wymienionych w liście do Efezjan, w których musimy być jedno i basta. Jest tylko 8 rzeczy. Jeden Ojciec, jeden Syn, jeden Duch, jeden Chrzest, jedno ciało, jedna nadzieja, jedna wiara. I jedno powołanie, list do Efezjan, możecie to sobie znaleźć. 8 rzeczy jest wymienionych. Ale są rzeczy, które są opiniami na ten temat i możemy się dzięki nimi ubogacać. Możemy się ubogacać, możemy się uczyć od siebie nawzajem, gdy mamy takie podejście. I mam przekonanie w tej sprawie takie i takie, ale na podstawie Pisma wiem, że jeszcze nie zgłębiłem tego wszystkiego. Ale kocham Boga, a skoro kocham Boga, to kocham też mojego brata, który ma inne poznanie w tej kwestii i idziemy razem. Ze względu na kogo? Na tych, którzy są na zewnątrz, przede wszystkim ze względu na Boga i na tych, którzy Chrystusa nie znają. Bo wiecie, co było moim odkryciem? Ktoś to wyraził w pięknym zdaniu. Ale to zdanie mnie uderzyło kiedyś bardzo mocno. To zdanie brzmi tak. Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego nie należą. Nam się wydaje, że Kościół istnieje dla nas, my musimy się tu dobrze poczuć. Nie, my jesteśmy tu po to, żeby tamci, którzy jeszcze nie są tutaj, usłyszeli Ewangelię, to jest nasz główny cel. A my czasami potrafimy się pokłócić za tak wielką myśl teologiczną, czy wolno, czy trzeba w niedzielę zmieniać koło do samochodu, jak gumę złapaliśmy. Ja uczestniczyłem w takich dyskusjach, wiem, o czym mówię. Gdy świat ginie. Zgoda? Także to jest rzecz dotycząca jedności. Kolejna rzecz. Jeśli w mojej Biblii jest napisane takie zdanie, o nikim źle nie mówcie. No ale ta siostra, ten brat nadepnął mi na odcisk. Ale w mojej Biblii jest napisane, o nikim źle nie mówcie. Wiecie, co jest plotka? Plotka to jest nawet mówienie prawdy o kimś, mówienie negatywnych rzeczy o kimś nie w jego obecności. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, gdy ja tak robiłem, powiedział mi tak, wiesz, ja mam taką zasadę, że ludziom mówię o Bogu, a z Bogiem rozmawiam o ludziach. Wbijemy sobie to do głowy? Bogu mówię o ludziach, a ludziom mówię o Bogu. Fajna myśl? To jest kilka rzeczy, kochani, które wam pomogą. Ja to wiem, bo ja jestem w kościele, jestem pastorem od 25 lat. I widzę, jak diabeł próbuje rozbić naszą jedność. Czasami przez rzeczy, które nie są warte kruszenia kopii, nie są warte. Absolutnie. Jeśli chodzi o zbawienie świata, one nie mają żadnego znaczenia. Ale diabeł chce osłabić nas. Wiecie, jakie to jest ubogacające, jak siadam, no już użyłem tego przykładu o sobocie, siadam z moimi przyjaciółmi, sobotnikami, którzy święcą sabat, idę do nich do domu, święcę razem z nimi, zaczynamy w piątek wieczorem, cieszymy się i oni mnie kochają i wiedzą, że ja mam przekonanie inne nie ze względu na złość im, a ja mam, a oni mają przekonanie nie ze względu na złość, możemy się od siebie uczyć nawzajem. I nikomu korona z głowy nie spadnie, bo mamy wbite do głowy. Jeśli ktoś coś poznał, myśli, że coś poznał jak należy, to znaczy, że jeszcze nie poznał. Ale kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje. Zobaczcie, Jezus użył przykładu Samarytanina, by czegoś nas nauczyć. Samarytanin to był gość, który używał niepełnej Biblii i miał złą teologię i myślał, że Boga czcić trzeba w innym miejscu, niż się go należy go czcić. A mimo wszystko Jezus go dał za przykład. Dlaczego? Bo co on miał w sercu? Miłość. I o tym powinniśmy pamiętać. Ja nie odrzucam teologii, ja ją bardzo cenię. I ja chcę, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie, żebyśmy nie byli dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki i odstępstwem i tak dalej. Ale wiecie, zauważyłem, że odstępstwo przede wszystkim grozi tym, którzy nie mają miłości do Boga i do bliźniego. Tym grozi największe odstępstwo. Nie wiem, czy pamiętacie taką postać jak wujek Grec. Niektórzy pamiętają, taki był Chester Grec. On miał powiedzenie, jak się kościoły dzieliły, to wujek mówił tak, bo on mówił takim polskim rzeszowskim. Mówi, z nas ksysiek. Wodzów jest wielu, a Indian jest ciągle mało. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o jedność. Jeśli tylko zastosujemy ten fragment Bożego Słowa, będziecie w jedności. A ten fragment mówi tak. Traktujcie jedni drugich za wyższych od siebie. Strasznie ciężkie słowo. Ale jest to w Biblii? Więc jeśli zaczniemy traktować siebie jedni drugich za wyższych od siebie, to wiecie, jaką będziemy mieć postawę względem siebie? Będziemy chcieli sobie służyć. Wiecie, jak trudno będzie wyjść z kaplicy, bo będę mówił, no ty wyjdź pierwszy. Ja to w takich sytuacjach mówię, słuchaj, ja w takich sytuacjach mówię zawsze żartobliwie, ja nie jestem uprzejmy, ja tylko ci nie ufam, wolę, żebyś poszedł przodem. Ale to już to jest mój żart. Słuchajcie, to jest proste słowo. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest z Biblii, jest? Jedni drugich brzemiona noście, mówi Pismo Święte, tak wypełnicie prawo Boże. Wiecie, w mojej Biblii jest napisane, że nie zostaniemy poznani po dobrej teologii, nie zostaniemy nawet poznani po darach Ducha Świętego, ale chrześcijanie są poznani po czym? A po tym wszyscy poznają, żeście moi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. No prosta rzecz, zgoda? Miłość wzajemną mieć będziecie, a my ciągle o tym zapominamy. Czasami nam się wydaje, że ludzie muszą nas poznać po darach Ducha Świętego, a diabeł je wszystkie potrafi podrobić. Ale nie potrafi podrobić miłości, owocu. Myślimy, że pozna nas po dobrej teologii? Faryzeusze mieli najświetniejszą. Ale Biblia moja mówi, że po tym poznacie, żeście moi, bo miłość wzajemną mieć będziecie. Bo kto miłuje, zna Boga, a kto miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Proste? Proste i trudne strasznie. Ale jeśli to wiemy, będziemy chcieli być jedno. Kolejna rzecz. Chcecie naprawdę być jedno? Powiem coś, co zawstydzi pewną, znaczy nie, wprowadzi pewną konsternację, nie zawstydzi. Szanujcie swojego pastora. Wiecie? Żyjemy w czasach, gdzie się nie szanuje liderów. Nie szanuje się liderów. A wiecie, co mówi moja Biblia? Miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Po 25 latach pastorowania w tym roku odważyłem się mojemu kościołowi powiedzieć kazanie o szacunku dla liderów. Nie miałem nigdy odwagi, ale powiedziałem tak, słuchajcie, 30 lat służę w kościele, 25 lat jestem pastorem, 15 lat służę wam. To nie tyle upoważnia mnie, co daje mi odwagę do powiedzenia czegoś, co mówi Biblia na ten temat. I zacząłem mówić o szacunku dla pastora. Wiecie, co czytam w mojej Biblii? Bardzo proste zdanie. Jezus powiedział, zdanie, które diabeł zna dokładnie. Uderzę pasterza, a owce się rozproszą. To działa, diabeł wie. Dlatego uderza w nas przywódców, liderów, pastorów. Uderza w nas, bo wie, że jak w nas uderzy, jak mu się uda w nas uderzyć, to wtedy owce się rozproszą. Kościoły to przeżywają. Może wy macie takie doświadczenie już za sobą, że wielu ludzi nie ma tutaj, bo w pasterza uderzono. Nie w nich, tylko w pasterza i ludzi nie ma. Kiedyś usłyszałem, jak dwoje ludzi, upadł pewien pastor, przyszło do mnie dwoje ludzi z tego kościoła i mówią, wiesz, bracie pastorze, nam to już Pan Bóg pół roku temu objawił, że on upadnie. Ja myślę sobie, wiecie co? Ja bym się wstydził mówić. Jak wam Pan pół roku temu objawił, to znaczy, że mieliście pościć, modlić się i chronić go i wołać za niego do Boga, a nie mówić, jaki jesteście duchowi, jakie dar prorokowania mają. Wiecie, chciałoby się powiedzieć, że to jest, ja chciałem powiedzieć inaczej, to jest ksiądz Twardowski mówił, że są trzy rodzaje prawdy. To pewnie słyszeliście. Świn to prawda, tyż prawda i no prawda. To było właśnie takie proroctwo, które dla mnie jest po prostu, jeśli Bóg im to dał, to po to, żeby wołali o Niego, a nie żeby potem chwalili się, jak to Pan im objawił. To jest nieprawdziwe. Znaczy proroctwo mogło być prawdziwe. Postawa, która się za tym kryła, nie była właściwa. Nie była właściwa. Dlatego módlcie się o swojego pastora. Szanujcie go, szanujcie jego żonę, wołajcie. A tobie, pastorze, chcę powiedzieć, jak ktoś kopie ciebie w tyłek, to ciągle znaczy, że idziesz z przodu, bo tylko tych, którzy idą z przodu, kopie się. Tych, co idą z tyłu, nikt nie kopie. Taka jest prawda. Pamiętacie Mojżesza, jak była bitwa Izraelitów? Kiedy było zwycięstwo? Kiedy byli ludzie, którzy trzymali Mojżeszowi ręce. Gdy tylko rezygnowali z tego, cały naród przegrywał. Coś to znaczy, to jest lekcja dla nas. Dlatego pastorzy nie są chłopcami do bicia. Podjęli się tej pracy, to nie jest łatwa praca. Gdy ty idziesz spać, Jack pewnie myśli o twoim życiu, modli się o ciebie, modli się o ludzi, którzy nie przychodzą tutaj. Myśli, dlaczego on dzisiaj nie przyszedł, co się z nim złego dzieje. Wiem, bo ja tak mam. Ja tu jestem i nie śpię po nocach, bo myślę o Kościele. Już się nie mogę doczekać niedzieli, kiedy ich zobaczę. Bo tacy jesteśmy. Bóg nam dał takie powołanie, taką wrażliwość. Nie narzekamy. Nie narzekamy. Pastor przychodzi do domu. To nie jest tak, że po 8 godzinach zamykam biuro i mówię, no, wracam do domu. Siadam do stołu, a żona pyta mnie, o czym myślisz? Bo wie, że myślami jestem gdzie indziej. Bycie żoną pastora, to jest ciężka. Wiecie, to jest jedna z najmniej wdzięcznych funkcji w Kościele, to jest żona pastora. Bo są ludzie w Kościele, którzy mówią, no ta kobieta zabiera nam tego fantastycznego człowieka. Gdyby jej nie miał, to by miał więcej czasu dla nas. A prawda jest taka, że gdyby jej nie miał, to by był tak jak niezorganizowany jak ja. Szanujcie i módlcie się o dzieci swoich liderów. Czy to jest pastor, czy jest lider uwielbienia, módlcie się o dzieci. Chcę wam, odkryliśmy pewną prawdę. Wiecie, dzieci liderów nie różnią się niczym od pozostałych dzieci. Są tak samo grzeszne. Nie wiem, czy wiecie. A jak chcecie skrzywdzić dziecko pastora czy lidera, to wiecie, co mu powiedzcie?
Ty musisz być inny, bo jesteś dzieckiem pastora albo lidera.
To go skrzywdzicie i do kościoła nie będzie chciał przychodzić. Wiem coś na ten temat. Wiem coś na ten temat, bo moje dzieci to przeżywały. Módlcie się o dzieci przywódców. Bo to jest niezwykle ważne. A tamto miejsce się zapełni. Zapełni się. Bogu bardzo na tym zależy. Może to, co mówię, jest nieskładne. Ja mam kazanie, ale go nie powiem dzisiaj. Bo przeżywałem to, wchodzę do tamtego miejsca, ciągle to przeżywam. Nie wiem, mam taki obraz, że Bóg chce, żeby to było wypełnione i że to, co mówię, powinniście usłyszeć. To nie jest składne kazanie. Ja zawsze mam wstęp, rozwinięcie, piękne przykłady i tak dalej, zakończenie, wyzwanie. Ale dzisiaj chcę o tym powiedzieć, bo wiem, jak to jest bardzo ważne. Wchodzicie w nową rzeczywistość. Ja wiem, że my już tam byliście, ale tam jest tak ładnie zrobione, że sobie myślę, przypomniały mi się słowa mojego pastora. Wiecie, mój pastor mnie nauczył jednej rzeczy. Ona jest bardzo ważna. Wielu rzeczy mnie nauczył, ale ta jest bardzo ważna. Powiedział mi tak, pamiętaj, jakość chwali Boga. Jak ktoś wchodzi do brudnej, śmierdzącej kaplicy, to myśli, że tutaj są ludzie, którzy mają brudnego, śmierdzącego Boga. Jeśli mamy czystość nie jest świadectwem bogactwa. Czystość jest świadectwem troski. Zgoda? Zgoda. To jest i to, co robicie, ja jestem zachwycony. Wchodzę tam i myślę sobie, to są ludzie, którzy wiedzą, co robią. A diabeł nie będzie zadowolony. Nie będzie zadowolony. Wiecie, kiedyś przyjechał do nas, do poprzedniego kościoła, który prowadziłem. Ja też o tym mówiłem, o tym przykładzie. Na obozie, jeśli byliście. Przyjechał do mnie do kościoła taki człowiek i mówi tak. Zadał pytanie. Kto wie, co w tym kościele jest niewłaściwe? A ja siedziałem w pierwszym rzędzie i myślę sobie, o ludzie, po co ja go zaprosiłem? Po co ja go zaprosiłem? I on jeszcze mówi, kto wie, niech podniesie ręce. Ja siedzę w pierwszym rzędzie, już chcę być pod krzesłem, już chciałbym, żeby to wszystko się skończyło. A on mówi tak, widzę wiele rąk. On mówi tak, a zaczął od takiego pytania, które wam chcę zadać. Kto chce z was wiedzieć, do czego Bóg go w kościele powołał, niech podniesie ręce. Słuchajcie, cała sala ludzi ręce podniosła, bo każdy chciał wiedzieć, do czego Bóg go powołał. Wszyscy podnieśli ręce. No mówi, no to zadam drugie pytanie. Kto z was wie, co w tym kościele jest niewłaściwe? No to ja już wtedy pod krzesłem, już jestem w ogóle, mówię, po co ja go zaprosiłem, źle zrobiłem. On po tym pytaniu mówi, widzę wiele rąk, to już byłem zdruzgotany. Ale zadał trzecie pytanie. Powiedział tak, kto z was wie, co jest źle i kto z tych, co wiedzą, co jest źle, wiedzą, jak powinno wyglądać dobrze? Niech podniesie ręce. Bo wiecie, są ludzie, którzy wiedzą, jak jest źle, ale nie wiedzą, jak powinno być dobrze. Mówi, to niech podniosą ci, którzy wiedzą, jak powinno być dobrze. No i mówi, o, jest wiele rąk, ale już trochę mniej. Mówi, dobrze. A teraz niech podniosą ręce ci, którzy wiedzą, co jest dobrze, ci, którzy wiedzą, co jest źle, ci, którzy wiedzą, jak powinno wyglądać dobrze i wiedzą, co zrobić, żeby to źle zamieniło się w to dobre. Niech podniosą ręce. No i znów mówi, o, już znów jest trochę mniej rąk. A mówi, a teraz ci, którzy wiedzą, co jest źle, wiedzą, jak jest dobrze i wiedzą, co trzeba zrobić, to nieraz teraz podniosą ręce ci, którzy chcą to zrobić. I było tylko kilka rąk. I mówi tak, to wy jesteście do tego powołani, a pozostali niech się zamkną i nie narzekają. Bo wiecie, I podam wam pewien przykład, który ja usłyszałem wiele lat temu i być może go słyszeliście, bo odkąd go usłyszałem, opowiadam go w każdym kościele niemalże gdzie byłem. Na obozie chyba go 17 razy opowiadałem. Ale opowiem go i wam, bo to jest przykład, który wstrząsnął moim życiem i chcę wam go zostawić także. Przyjechał do mnie kaznodzieja, który opowiadał mi taką historię, że został zaproszony do Anglii, to był amerykański kaznodzieja, został zaproszony do Anglii, by głosić Boże Słowo. I chodząc po tym miasteczku, w którym miał głosić Boże Słowo, trafił na cmentarz. I ku swojemu zdziwieniu zobaczył masę grobów ludzi, którzy zginęli 3 miesiące po II wojnie światowej w 3 następujących po sobie dniach. Ja tego nigdy nie sprawdziłem, czy to jest prawda, czy to tylko była taka piękna ilustracja kaznodziejska, ale kiedyś opowiadałem to w kościele, gdzie pastor jest z wykształcenia historykiem i powiedział mi, że to jest historia żołnierzy kanadyjskich. I ten pastor opowiadał nam, że jak wszedł na ten cmentarz, zobaczył, że masę grobów i że ludzie umierali trzy miesiące po wojnie, czy pół roku po wojnie, w 3 następujących po sobie dniach, więc poszedł do pastora, który się tym cmentarzem opiekował, żeby mu powiedział, co to są za groby. I ten pastor mu powiedział taką historię, wiesz, to są groby żołnierzy kanadyjskich, którzy w czasie II wojny światowej w Kanadzie byli przygotowywani, żeby być przerzuconymi na teren wroga, by odbijać wrogowi z rąk ziemię, którą on nieprawnie zagarnął i ludzi, których nieprawnie więził. Posłuchajcie, oni byli trenowani po to, by znaleźć się na terytorium wroga, po to, żeby odbijać wrogowi ziemię, którą on zajął nieprawnie i wyzwalać ludzi, którzy nieprawnie byli w niego niewoli. Czy przypomina wam coś to z duchowego świata? Jak nazywamy taką rzecz w duchowym świecie? Nazywamy to po prostu ewangelizacją. Ewangelizacja jest wyrywanie z rąk diabła ludzi, którzy są nieprawnie przez niego więzieni. I ci żołnierze kanadyjscy byli trenowani, wyposażani tam w Kanadzie. I potem przyjechał statek, który ich przewiózł do Anglii i tam w Anglii, żeby być bliżej Europy, tych klimatów europejskich, i jeszcze w nich doinwestowano. Wytrenowano ich. Trenowano ich, żeby ich przerzucić na ziemię, którą wróg nieprawnie zajmował, by wyzwalali ludzi z ręki wroga. I wtedy przyszedł 8 maja 45 i dostali informację, że wojna zakończona. Dobra nowina? Dobra nowina. Ale za tym przyszła druga nowina, że statek, który ich z powrotem zabierze do domu, do Kanady, przypłynie za 9 miesięcy. Wiecie, co się stało? Podobno po 3 miesiącach ludzie, którzy byli przygotowywani do tego, by wyrywać ludzi z ręki wroga i wyrywać mu ziemię, którą nieprawnie zajmował, w związku z tym, że tego nie robili, do czego zostali wytrenowani i powołani, wiecie, co zaczęli robić? Strzelać do siebie nawzajem. W ciągu 3 dni wytłukło się 300 żołnierzy. I chcę wam powiedzieć tak, kościelni lenie strzelają do swoich. W kościelni lenie strzelają do swoich. Wiecie, co się mówi o kościele? Że kościół jest jedyną armią, która dobija swoich rannych. Wiecie o tym? Tak się mówi o kościele. A w mojej Biblii czytam, że jeśli ktoś upadnie, to ja mam go podnieść w duchu łagodności. Jedyny moment, kiedy masz prawo patrzeć na człowieka z góry, to wtedy, kiedy podajesz mu rękę, żeby go podnieść. Ale jeśli mu służysz, to myjesz mu nogi, patrząc jemu w twarz. To są te momenty. I to mi coś pokazało. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który grzeje ławę w kościele, wcześniej czy później będziesz strzelał do innych chrześcijan. Bo kościelni lenie strzelają, ci, którzy tyłki mają przyschnięte do ławek kościelnych, strzelają do swoich. I musimy o tym pamiętać. Chcecie, żeby to miejsce wypełniało się ludźmi, którzy jeszcze nie są zbawieni? To pamiętajcie o takich rzeczach. Ja mam wrażenie, że mówię dzisiaj, że ja prorokuję dzisiaj bardziej niż mówię kazanie. Bo Bogu zależy na tym, żebyście byli jedno. Kiedyś jeden pastor przechodził, idąc ulicą, usłyszał, zobaczył, jak przechodził koło placu budowy. I majster budowlany trzymał 2 cegły i mówi, no jak ja mam z tego zbudować ścianę, jak te cegły wyglądają jak banany? No jak ja mam to równo ułożyć? I ten sam pastor przechodził jakiś czas później i zobaczył, że on ułożył równą ścianę, mimo że cegły miały kształt bananów. Wiecie, dlaczego ułożył? Bo tam, gdzie było więcej tych bananowych kształtów, to wkładał więcej zaprawy. A wiecie, co jest zaprawą, która łączy takie krzywe cegły jak my? To jest miłość. Im więcej krzywości, tym musimy sobie okazywać więcej miłości. To jest to. Chrześcijan na początku poznawano po tym, że mówiono, zobaczcie, jak oni siebie miłują. Są trzy rzeczy, które Bóg chce pokazać światu przez Kościół. Po pierwsze, przez Kościół Bóg daje światu nadzieję. Nie myślmy, my w Polsce mamy wybory prezydenckie w niedzielę. Ja już dawno się wyleczyłem z wiary, że nowy prezydent cokolwiek zmieni. Wiecie, jeśli ktokolwiek nasz kraj zmieni, to Kościół ten kraj zmieni. A prezydent może go zmienić, jak będzie częścią Kościoła. A jak nie będzie, my go i tak będziemy błogosławić. Ja też wierzę, że jakby Kościół więcej modlił się o swojego prezydenta, niż go krytykował, to może jakaś nadzieja by była większa. Bo mamy się modlić o władzę. I wierzę w to, że Kościół jest to, że Kościół ma zmieniać, jest narzędziem Bożym do zmieniania tego świata. My mamy takie powiedzenie w naszym Kościele, naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość, którą zastajemy. I ja wierzę w to, że przez Kościół Bóg daje nadzieję światu, przez Kościół Bóg objawia serce swojemu światu i przez Kościół Bóg przynosi uzdrowienie temu światu. Chcecie, żeby tak był, taki Kościół, ten był, taki Kościół był, który daje światu nadzieję, przynosi światu, pokazuje Boże serce i daje temu światu, daje światu nadzieję, pokazuje Boże serce i przynosi uzdrowienie, to zachowujmy jedność ze sobą i z Bogiem. Wiecie, co jest tajemnicą jedności? Tajemnica jedności polega na tym, że im bardziej jestem bliżej Chrystusa i ktoś inny zbliża się do Chrystusa, to zbliża się równocześnie do mnie. Nie mogę mówić takiej bzdury, ja jestem tak blisko Pana, że jestem daleko od mojego brata w Chrystusie. Ja znam takich ludzi. Wiecie, ja znam, ja spotykam, kiedyś spotykam ludzi, rozmawiają ze mną, mówi, wiesz bracie, my to jesteśmy tak gorący dla Pana, że nas to jest tylko kilku, bo my nie znosimy letności. Może tak to jest, no. Może tak to jest, ale ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem takiego podejścia. Są trzy, mówiłem o tych trzech rzeczach, jest... Powiem o kolejnych czterech rzeczach i zakończę, słuchajcie. Nie chcę was zanudzać. Cztery rzeczy. Chcecie, żeby ta sala się wypełniła? To bądźcie Kościołem skoncentrowanym na Bogu. Skoncentrowanym na Bogu. Czyli na Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Czyli na Bożym Słowie. Chcecie, żeby to się napełniało? To bądźcie otwarci dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich ludzi. Bez względu na ich skłonności seksualne, barwę skóry, język i narodowość. Może ten Kościół musi to usłyszeć. Bo gdzie ci ludzie mają doświadczyć Bożej miłości? Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy chcę, żeby homoseksualiści przychodzili do nas do Kościoła. Mówię, oczywiście, że tak. Jest pięć powodów, dla których chciałbym, żeby przychodzili. No to powiedzieli, powiedz nam jakie. Powiedziałem to publicznie w Kościele. Po pierwsze, że tutaj będą naprawdę kochani, a to są ludzie, którzy chcą, potrzebują miłości. Po drugie, że usłyszą tutaj, że styl życia, jaki prowadzą, nie jest właściwy, ale usłyszą, że można żyć w innym stylem. To jest trzecia wiadomość. Po czwarte, jeśli będą zwyciężali w swoim życiu, to będziemy się z nimi razem cieszyć. A po piąte, jeśli zdarzą im się upadki na drodze do uzdrowienia, będziemy ich podnosić. I wiecie? Zaczęli odważnie przychodzić i mówić, że mają problemy. Bo dopóki naśmiewaliśmy się w nich w Kościele, mówiąc, no wiesz, no przyszli tacy tutaj, a oni stali obok nas, mówili, tu się z nas naśmiewają. To po co mamy tutaj robić, szukać miejsca? I otworzyliśmy służbę dla takich ludzi. I wielu z nich dostąpiło uzdrowienia i uwolnienia. Więc mamy być skoncentrowani na Bogu, otwarci dla wszystkich ludzi. Zauważyłem, że tutaj nie tylko Polacy mieszkają. A to jest najbliższy Kościół, zdaje się, dla wielu ludzi. Otwarci, skoncentrowani na Bogu, otwarci dla wszystkich ludzi. Ale jeśli jesteśmy otwarci dla wszystkich ludzi, to wiecie co? Musimy być gotowi do wyzwań. bo będą przychodzili przedziwni ludzie. Będą przychodzili dziwacy, będą przychodzili przeróżni ludzie, ładniej czy gorzej pachnący, przeróżni. Więc musimy być gotowi na takiego typu wyzwania. To taka jest prawda. Jeśli jesteśmy skoncentrowani na Bogu, bo moim zdaniem to Jezus przyszedł dla każdego człowieka. Nie wiem, czy wy tak wierzycie, bo ja tak wierzę. Więc jeśli przyszedł dla każdego, to my musimy być otwarci dla każdego. A to powoduje musimy być gotowi do wyzwania. Pewien człowiek starał się zaprosić na nabożeństwo swojego przyjaciela przez wiele lat, słuchajcie, tylko około 20 lat. I nigdy mu nie wychodziło. Któregoś razu mówi do tego kumpla, słuchaj, no przyjdź ze mną do kościoła. Mówi, dobra, to w niedzielę podjedź do mnie. No i podjechał w niedzielę. Stoi ten człowiek na rogu, czeka na niego. Ten podjeżdża samochodem i jest w szoku. Facet ma koszulkę z bluźnierczym napisem tutaj. Taki, wiecie, no, tak, z wulgaryzmem. I pierwsza rzecz myśli sobie, no co zrobić? Ja wiem, co bym na jego miejscu zrobił. Ja prawdopodobnie po drodze do kościoła wziąłbym go do jakiegoś sklepu i powiedział, słuchaj stary, chcę ci sprezentować koszulkę. Ale wiecie, co bym mu tak naprawdę powiedział? Wiesz, ty do nas taki, jaki jesteś, nie możesz przyjść. Tak naprawdę bym mu powiedział, że... I ten facet ma dylemat. Mówi, 20 lat starałem się doprowadzić kumpla do kościoła, a tu nagle kumpel przychodzi i ma taką bluźnierczą koszulkę. I odważył się, wziął go do kościoła. Ale najgorsze było to, że ten facet, który zaprosił, miał taki zwyczaj, że siadał zawsze w pierwszym rzędzie, a z tego kościoła były transmisje telewizyjne na żywo nabożeństwa. I wiecie, kamera jedzie po sali czasami, nie? I jak pastor to zobaczył, mówi, no nie, na cały świat pójdzie, nie? Że takiego faceta tutaj mamy, nie? No i zaczęło się uwielbienie. Gość lubił muzykę, no to zaczął skakać, nie? Cieszyć się. Kamera na niego poszła, raz, drugi. Wiecie, my się śmiejemy, ale potem przyszło kazanie i pastor miał przesłanie ewangelizacyjne i gdy powiedział Ewangelię o Jezusie Chrystusie i zrobił wezwanie, ten człowiek wyszedł i oddał życie Chrystusowi. I to nas cieszy, prawda? Ale jak byśmy zareagowali, gdyby nasz przyjaciel przyszedł w takim ubraniu albo ktoś, kto do nas nie pasuje? Wiecie, Jezus zjadł obiad z celnikiem, a celnik nie pasował. Celnik to był zdrajca narodu, to był taki Volksdeutsch, przerzucając na nasze czasy. I prostytutka, jak mijała celnika, to mówiła sobie, no kurczę, ze mną jeszcze nie jest tak źle. Tak sobie rozmyślała. A Jezus z nim zjadł obiad i nie wiem, czy wiecie, bo jakbyście, to jest Ewangelia Marka, chyba 5 rozdział, jakbyśmy dokładnie to przeczytali, to jeszcze ten celnik zaprosił innych celników. Jak ja bym przed Jezusem, to bym powiedział, Panie Jezu, do kogo ty idziesz? Z Facebooka ci wywalą normalnie swoi znajomi. Wykreślą cię, nie będą cię śledzić na Twitterze, normalnie jesteś przeklapany. Masz przegrane, ty powinieneś sprawdzić, z kim ty się zadajesz. A Jezus poszedł za nim, poszedł do jego domu. Wiecie, jaka to musiała być konsternacja dla ludzi? Omijali go z daleka, a Jezus z nim usiadł, zaczął z nim jeść, zaczął z nim przebywać. Bo wiecie, jaka jest tajemnica? Jeśli dłużej przebywamy z Jezusem, to nie pozostajemy tacy sami. Jezus mu nie powiedział, słuchaj, ja przyjdę do ciebie, jak ty przestaniesz być celnikiem. Wiecie, a czasami kościoły głoszą taką Ewangelię. Jak się zmienicie, jak będziecie inaczej ubrani, jak obstrzyżecie włosy, jak założycie chustki, albo wam coś jeszcze będziecie tacy, jak my chcemy, żebyście byli, to możecie przyjść do nas. Jezus tak nie nauczał. Jezus mówił, przyjdź taki, jaki jesteś, pobądź ze mną, a wrócisz inny. I jak z nim poprzebywał, jadł z nim obiad, to w pewnym momencie powiedział, tak jest, jak mu zaczęli zarzucać, że on je tutaj z celnikami, a Jezus wtedy powiedział takie zdanie, nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko ci, którzy się źle mają. Wiecie, co powiedział tym ludziom, z którymi jadł? Panowie, jesteśmy już trochę czasu razem, przyszedłem, spędzam z wami czas, chcę wam powiedzieć, wy po prostu jesteście chorzy. Gdyby im to powiedział od razu na ulicy, to nie zjadłby z nimi obiadu. Ale nawiązał z nimi relacje, pobył z nimi i wtedy miał prawo. A my czasami chcemy najpierw człowieka przyładować. Myślę, że niektórzy z nas już byli w takich kościołach. Musisz być inny, musisz się zmienić, dopiero tutaj przyjdziesz. A Jezus mówi, przyjdź do mnie i bądź ze mną. Bo kto z kim przystaje, takim się staje. Zrobiono kiedyś, takie były filmy z Instytutu Moody'ego chrześcijańskie. Też o tym opowiadałem na obozie, na kempie. Zrobiono tam eksperyment pewien. Wyodrębniono kilka żyjących jeszcze komórek serca i obserwowano je pod szkłem mikroskopowym. Okazało się, że te komórki biją w różnych rytmach. I nagle ci, którzy obserwowali, zauważyli, że te komórki zaczęły się zbliżać do siebie. Zaczęły wędrować po tym szkle mikroskopowym, zbliżać się do siebie wszystkie. I im bliżej były siebie, tym zaczynały bić tym samym rytmem. A gdy się połączyły, to już biły tym samym rytmem. Jezus mówi, dzisiaj bijesz innym rytmem, ale jak będziesz bliżej mnie, to będzie się wyrównywało, a jak już się połączymy, to będziesz bił tak samo jak ja. I o to w tym wszystkim chodzi. Chcemy, żeby tamto miejsce wypełniło się ludźmi, to musimy być dla nich skoncentrowani na Bogu, otwarci dla wszystkich ludzi, gotowi do wyzwań, a skoncentrowani na Bogu, gotowi, otwarci dla wszystkich ludzi, gotowi do wyzwań, będą tylko ludzie, którzy po czwarte będą hojni w miłości. I to jest moje przesłanie dla Kościoła Odkupiciela. Bądźmy skoncentrowani na Bogu. Otwarci dla każdego człowieka. Gotowi do wyzwań i hojni w miłości. A w ten sposób świat pozna, że Jezus jest posłanym Mesjaszem, bo będziemy jedno. Bo będziemy jedno. Bo po to żyjemy. Po to jesteśmy tu na tym świecie, żeby świat przez nasze życie poznał, że Jezus jest posłanym Mesjaszem. Kilka prostych rzeczy. Wyjmuję je dzisiaj z mojego serca, odłożyłem notatki. Ja lubię mówić o Kościele, wiecie? Ja kocham, nie wiem jak wy, ale ja kocham swój Kościół. I czasami ludzie mówią, no głupa walisz, jak ty możesz mówić, że ty kochasz swój Kościół? Ale ci sami ludzie mówią, ja kocham mojego psa, kocham lody, kocham zimę, kocham narty. A jak ja mówię, że kocham mój Kościół, to mówią, że jestem sekciarzem. A ja kocham mój Kościół. Ja kocham mój Kościół. Kochałem go, gdy miał 80 osób, kochałem go, gdy miał 300 osób, kocham go, gdy ma 600 czy tam 700 osób. Nie chodzi nawet o liczby. Ja go będę kochał, czy jak będzie miał 3000, chciałbym, żeby miał 3000. Będę go kochał z jednego wielkiego powodu. Ponieważ w mojej Biblii jest napisane, że Chrystus umiłował Kościół. To dlaczego ja mam nie kochać czegoś, co Chrystus umiłował? Zgoda? Czasami słyszę ludzi, ja nie potrzebuję Kościoła, żeby wzrastać. No oczywiście, to tak jak jeśli jesteś żonaty, nie musisz wracać do domu, żeby być w małżeństwie. Ale jeśli nie będziesz wracał, to wkrótce twoje małżeństwo się rozpadnie. Tak samo jest z Kościołem. Jak nie będziesz chodził do Kościoła, to wkrótce twoje życie duchowe wypali się. Mój kolega mi ostatnio uświadomił taką rzecz. Wiesz, mówi, wiesz co, dziwne rzeczy się dzieją dzisiaj, mówi, na świecie. Wiesz, ludzie mówią, dzisiaj nie idę do kościoła, bo jestem chory. Patrz, kiedyś normalnie ludzie przychodzili do kościoła, bo byli chorzy i zostali uzdrawiani. Mówi, a dzisiaj mówię, zostają w domu. Może by czas zmienić sposób myślenia. No. I wiele takich rzeczy jest, słuchajcie. Musimy zmienić sposób myślenia. My czasami zachowujemy się względem Kościoła jak ludzie, którzy wpadają samochodem w poślizg. Jaki jest odruch naturalny, gdy wpadamy w poślizg? Hamulec do dechy, zgoda? I co wtedy się dzieje? Pomaga? Jedziemy, trzeba wyrobić sobie odruch odwrotny. Nie chce mi się iść do Kościoła, to co robię? Idę. Wiecie, co robią ludzie, którzy zaczynają mieć wątpliwości duchowe? Zaczynają spotykać się z ludźmi, którzy mają wątpliwości. Jeśli masz wątpliwości i spotykasz się z ludźmi, którzy mają wątpliwości, to je pogłębisz. A odruch odwrotny jest taki. Mam wątpliwości, będę szedł do ludzi, którzy wątpliwości nie mają. To tam się ich wyzbędę. Zgoda? I czym tu zakończyć? Niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność z Duchem Świętym. Apostoł Paweł powiedział, będą z nami wszystkimi. Bo jeśli łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność z Duchem Świętym będą z nami wszystkimi, to będziemy w jedności ze sobą. A jeśli będziemy w jedności ze sobą, to świat pozna, że Jezus jest posłanym przez Boga Mesjaszem, a tego poznania Bóg życzy, a ja też wam życzę i sobie także. Amen. Panie, dziękujemy Tobie za Kościół Odkupiciela, tutaj w Nowym Jorku, tu na Greenpoint'cie. Dziękujemy, że powołałeś go i dałeś mu buty na miarę. I prosimy Cię, aby tak żyli, tak świadczyli, by ta sala wkrótce była za mała. Panie, bo tylko niebo ma takie rozmiary, by pomieścić wszystkich, którzy Ciebie kochają. A my dzisiaj mamy przede wszystkim rozciągnąć nasze serca. Bo jeśli gdzieś jest ta ciasnota, to nie tyle w rozmiarach naszych budynków, ale jak Twoje słowo mówi, ciasnota jest w naszych sercach. A ja Ciebie proszę, rozszerz nasze serca. Proszę Ciebie, Panie, żebyśmy mieli na tyle pokory, żebyśmy uznawali jedni drugich za wyższych od nas. Że gdy zacznie nam odbijać w głowie, że mamy najlepsze poznanie, to żeby nam się przypomniał cytat, że jeśli uważamy, że coś znamy, to jeszcze tak naprawdę nie znamy, ale że to miłość jest tym, co jest najważniejsze. Panie, ja dzisiaj chcę Ciebie prosić o pastora, o Jacka, Panie Malinowskiego. Proszę Cię, Panie, żeby ten Kościół był Kościołem, który będzie go wspierał w modlitwie. Otaczał go wstawiennictwem, Panie. Wspierał go, modlił się o niego i, Panie, nie kopał go, ale podnosił jego ręce. Panie, wiele razy zawodziliśmy w takich rzeczach. Kłóciliśmy się o mało ważne sprawy, toczyliśmy spory, gdy świat szedł w tym samym czasie do piekła. Myśmy tracili czas na rzeczy nieważne. Proszę Cię, żeby to się zmieniło w moim sercu, w naszych sercach. Żeby Jezus był tutaj wywyższony, żeby imię Jezusa było znane. Powtarzamy ciągle, że żyjemy w czasach ostatecznych i że tego czasu jest coraz mniej. To pozwól nam, Panie, wykorzystać go na to, co najważniejsze. Na wyzwalanie ludzi z ręki wroga, bo wróg ich nieprawnie trzyma. Oni już zostali wykupieni świętą krwią Jezusa, a my chcemy im to powiedzieć. Już zapłacone. Już jesteście wykupieni. Przyjmijcie zapłatę. Poślij ten Kościół do tych miejsc, Panie. Poślij nas do tych miejsc, gdzie są ludzie zniewoleni, aby jeńcom głosić wyzwolenie, ślepym przejrzenie, aby głosić miłosierny rok od Pana. Panie, niech łaska Twoja, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego będzie z nami wszystkimi. Amen. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.